Wcześniej woziliśmy różne rzeczy indywidualnie, wiadomo jak jechało się do rodziny, każdy coś ze sobą zabierał. Później pojechaliśmy kilka razy z przyjaciółmi, ze znajomymi w odwiedziny turystycznie. Następnie tak pomyśleliśmy, skoro są takie potrzeby na tamtym terenie, a my mamy po prostu kresowe korzenie, bo wielu członków z mojego stowarzyszenia wywodzi się z tamtych terenów i mówią, że to będzie taka forma łączności i nasze też działanie patriotyczne, bo my mamy coś, tam ludziom wiele rzeczy brakuje. To jest forma takiej łączności z nimi. Działamy formalnie od przeszło roku. Jeździmy do ludzi, których znamy, wiemy, gdzie nasze dary trafiają, wiemy, że one nie idą czy do kosza, czy nie są wzgardzane. Wozimy w takie miejsca, gdzie wiemy, że te rzeczy na nie czekają ludzie. To są paczki mikołajowe. Oczywiście my te środki pozyskujemy też od innych osób, od sponsorów, od innych stowarzyszeń, od innych parafii, od osób prywatnych, od ludzi, którym no, nie było dane tam dojechać, bo zdarzały się takie sytuacje zatrzymania transportu paczek na granicy w Medyce, ale to po stronie ukraińskiej. Co wozimy? Słodycze, przybory szkolne, środki czystości, książki, elementy patriotyczne. Nawet i zawieść polską flagę. To jest taki cel szczytny, czy godła państwowe, które ostatnio drukował mi znajomy kolega. Bo przyjmują je sieci towarzystw polskich, domy kultury, koła gospodyń wiejskich tam działające. To jest taka łączność materialna, ale i poniekąd też i zobowiązania, bo każdy miał swoich dziadków czy rodziców, którzy tam się urodzili i nawet babcia czy ktoś mówiła, pamiętaj, tutaj ja chodziłam do szkoły, tutaj wyszłam za mąż, a tutaj to zdjęcie nam było tam naprawdę wspaniale, a tutaj przeżyłam najpiękniejsze lata i pojedźcie kiedyś tam, zobaczcie jak tam jest. Ja już tam nie pojadę, ale pamiętajcie, żebyście zobaczyli, czy nawet na tym grobie, który tam pozostał, u mojej koleżanki czy u pradziadka, jeżeli ten grób się zachował, postawcie znicz. Tak, jeśli chodzi o tą akcję znicz. Światełko do Lwowa popularne, które prasa i telewizja polska prowadzi od kilku lat, zapewnia wiele materiałów tego typu na tereny Lwowa, cmentarza Łyczakowskiego, cmentarza Orląt Lwowskich, cmentarza Janowskiego i mniejsze, chociażby w Mościskach, cmentarz Żołnierzy Września 39, który w Mościskach właśnie jest po drodze, który mijamy jak jedziemy, ale jest wiele jeszcze cmentarzy opuszczonych. Ja skierowałam się bardziej w stronę Borysławia, bo pod Borysławiem mamy wiele miejsc, gdzie są groby ludzi, którzy zostali zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich. Są też groby ludzi, którzy zostali rozstrzelani metodą katyńską. Ostatnio byłam na cmentarzu, gdzie jest pochowanych 17 osób, w tym dwie kobiety. Przypuszcza się, że to był jakiś oddział partyzancki, który NKWD-ści rozstrzelali.
Są nie też... wiadomo, kim były te osoby?
Są zachowane nazwiska. Są nazwiska tych osób, bo starsze pokolenie tam miejscowe, którzy dokonali tego pochówku, dbali o ten mały cmentarzyk, przekazali tą informację już młodszym i to jest kontynuowane. Właśnie przy ostatniej wizycie pan poprosił nas, abyśmy pojechali i mówi, musicie popatrzeć, chociaż już się ciemno robi niedługo, ale popatrzeć trzeba, zobaczcie, bo mój tato tym się zajmował, a teraz ja was nie wypuszczę, jak wy tego nie zobaczycie. Na tym starym cmentarzu też zachował się taki kamienny grób powstańca styczniowego. Tam są groby ludzi, Polaków, którzy dbali o kulturę, o rozkwit materialny, bytowy, o gospodarczy samego Borysławia, bo jak wiemy, Borysław to była dawna kolebka, tak zwane polskie dawne zagłębie naftowe, rozwój tego przemysłu. Należy też pamiętać nie tylko o Brunonie Schulzu, przedstawicielu, który zajmował się literaturą, ale też o chemikach dawnych, jakim był Łukasiewicz i Jan Zech. Znamy, wiemy, że lampę naftową wymyślił Łukasiewicz, ale nikt nie zna historii Jana Zecha, bo Jan Zech był pierwszym działaczem w przemyśle nafciarskim, a Łukasiewicz był jego uczniem, kontynuatorem jego dzieła. A Jan Zech, jak wiemy, na takim pomniku na jednej z ulic we Lwowie sobie siedzi przy ławeczce, natomiast Łukasiewicz spogląda na niego z góry z okna. Polacy nawet o tym nie wiedzą. Jest mi to przykro stwierdzić, bo idą sobie do tego pomnika, siadają na ławeczce, robią zdjęcie i mówią, zrobiłem sobie zdjęcie z Łukasiewiczem. Nieprawda. No może można to zrzucić, że nie uczyliśmy się tego w szkole, ale w obecnej dobie internetu, dostępu do literatury, książek, taką wiedzę powinniśmy znać i z pewną wiedzą też tam na Kresy jechać. Bo czasami zawstydzają nas Polacy miejscowi tamte dzieci, które znają takie wątki polskiej historii, o których my nie mamy pojęcia. Bo wiemy o Orlętach Lwowskich, wiemy o Orlętach Przemyskich, ale nikt nie pamięta, że trwała też w 1918 do 1919 obrona walki w Stanisławowie. Tam też walczyli harcerze, tam też walczyła polska młodzież.
Pani Ewo, wracając jeszcze do tego cmentarza w Borysławiu, to on jest na tym plakacie, który mi pani pokazywała, tak? On jest bardzo zaniedbany. Czy wy jakoś tam porządkujecie ten cmentarz, czy tylko na razie przynajmniej ograniczacie się do tego, żeby zapalić tam znicze?
Znicze przekazujemy w głównej mierze dla pana Sergiusza Sylantiewa, który jest prezesem miejscowego, jednego z miejscowych towarzystw. Sergiusz stara się w miarę własnych możliwości dbać. To znaczy, bywa wykaszana trawa, są odmalowywane nagrobki, czasami ta puszka srebrzanki zwykłego lakieru też ma bardzo duże znaczenie, bo on mając te środki może jakieś prace konserwacyjne wykonać. Ale najwięcej polega to na tym, że on bierze swojego kolegę, bierze któregoś z sąsiadów, któregoś pana z towarzystwa i idą, poprawiają ziemne groby, o których on pamięta. Trzeba też zaznaczyć, że pod Borysławiem jest bardzo dużo grobów opuszczonych. Nie wszyscy żołnierze września, okresu wojennego, zostali ekshumowani. Też są takie opuszczone groby. Są te groby, trzeba powiedzieć, szabrowane, bo później na jednym czy drugim pchlim targu można znaleźć, czy nawet na ukraińskim Allegro, taką czy inną odznakę, czy nieśmiertelnik polskiego żołnierza. Są miejsca, których te groby ktoś postawi krzyż, bo ktoś komuś przekazał. Nam, jakby to powiedzieć, brakuje około 10-15 lat, bo poumierali nasi dziadkowie, którzy się tam urodzili, którzy potrafili powiedzieć, pokazać. Czasami nawet zdarzały się takie historie, że ludzie rysowali mapkę pewnego miejsca i mówią, pamiętajcie, że tutaj leżą ludzie. Że tutaj leży żołnierz, jest ich 5, 6, czy nawet w pewnym miejscu, zapomniałam tego nazwiska, pani mówi, że tam było 11 żołnierzy września, którzy przez 3 dni leżeli, bo pilnowano, nie pozwolono ich pochować, a później ludzie ich pogrzebali. I oni do tej pory nie zostali ekshumowani. Na dobę dzisiejszą, gdzie jest zakaz ekshumacji, myślę, że najważniejszą rzeczą będzie w takie miejsce złożyć znicz, bo na tyle możemy zrobić.
To jakby pani potwierdza to, co słyszałam wcześniej też i od moich znajomych, którzy byli na Ukrainie i szukali właśnie grobów, bo mieli jakieś informacje, natomiast no, naiwnie liczyli, że może będzie jakiś drogowskaz, nic takiego nie ma. Chociaż muszę przyznać, że tutaj nawet sami Ukraińcy im pokazywali też często takie miejsca.
Na miejscu są Ukraińcy, którzy pomagają, wspomagają i sami właśnie opiekują się takimi grobami. To jest taka łączność, współpraca między sąsiadami, między rodzinami mieszanymi, ale czasami jest taka potrzeba serca, bo bywały rodziny ukraińskie, bywały rodziny mieszane, ale w takiej rodzinie ktoś o dobrym sercu mówił, moja babcia widziała, jak tutaj człowiek był pochowany, a tutaj był grób polski, a ten grób jest opuszczony, bo rodzina wyjechała jako repatrianci do Polski, a on się sam został, nikt się tym nie opiekował. Jak szłam do mojej babci, to też świeciłam na tym grobie świeczkę, bo ludzie wyjeżdżając do Polski mówili, pamiętajcie, że oni tutaj zostali. I ta osoba starsza przekazuje to kolejnej i kolejnej. Tak to się ciągnie. Gdy my tych zniczy nie dostarczymy, one tam nic cudem się nie znajdą, bo pamiętam w tamtym roku, jak dostałam znicze z przemyskiej szkoły, z szkoły imienia Adama Mickiewicza numer 15, z tradycyjnej przemyskiej piętnastki, miejscowi ludzie mówili, że pierwszy raz tam znicze zaświecili. Od czasów niepamiętnych, mówią, chyba od wojny tam zniczy nie było.
Panie Ewo, jak można w takim razie pomóc rodakom na Kresach? Myślę o takiej pomocy z całej Polski, bo z różnych miejsc do tego Przemyśla jest daleko. Czy, nie wiem, no właśnie przysyłać dary, czy można was wspierać na przykład finansowo?
Owszem, pani redaktor, na stronie internetowej, na stronie głównie, która mieści się na Facebooku, jest ukazane konto naszego stowarzyszenia, gdzie można wpłacać środki finansowe. Można też i te znicze przynosić. Znicze są teraz zbierane właśnie w szkole numer 15 w Przemyślu. Znicze są zbierane w sołectwie Dybawka pod Przemyślem, niedaleko Krasiczyna. Znicze też są zbierane przy ulicy Kościuszki w Przemyślu, w biurze poselskim posła Bakuna. Tam korzystamy z tej pomocy. Akurat pan Wojciech zgodził się swój taki tam magazyn przekazać na ten cel. Czekamy na te dary, na tą pomoc. Dziękujemy za to, co już otrzymaliśmy.
Czy nie ma problemu potem z przewiezieniem tych zniczy przez granicę? Czy tutaj zdarzają się jakieś incydenty?
No nie zawsze jest wesoło, nie zawsze jest kolorowo. Czasami trzeba jakoś zadziałać, ale myślę, że spokój, dobre słowo, uśmiech może wiele zdziałać. Z tą przewózką, jeżeli już od kilku lat telewizja przewozi znicze, jest ogłoszona akcja Światełko dla Lwowa i zgodnie służby współpracują na tym polu, myślę, że Światełko dla Borysławia ma szansę pójść tą samą drogą.
Panie Ewo, to teraz troszeczkę jeszcze o tych, którzy żyją, mają się dobrze, o uczniach szkoły w Drohobyczu, bo teraz mamy akcję zbierania wyprawek dla uczniów, między innymi w tej szkole. To powiedzmy, jakie są tam potrzeby?
Potrzeby mianowicie najzwyklejsze przybory szkolne. Kredki, długopisy, farby, plastelina, papier wyklejankowy, nawet kilka rys papieru do drukarek. To jest dla nich majątek, tak określimy to. Przydałaby się nawet i drukarka, ona by służyła w Towarzystwie Polskim w Borysławiu z kolei, bo nie tylko Drohobycz, ale i Borysław, też i Truskawiec. Stamtąd mamy dzieci, które chcą się uczyć polskiego. One uczą się w szkole w Drohobyczu, ale na feriach, na wakacjach te dzieci nie próżnują. Panie, które uczą języka polskiego, czyli pani Maria Tarnawska i pani Maria Tarczanyn, to są dwie dziewczyny, które robią bardzo dużą robotę na tym terenie i w czasie ferii, wakacji robią takie letnie kolonie dla tych dzieci i jest nam niezmiernie miło i cieszymy się, że te dzieci zajmują się polską historią, polskim językiem, bo zobaczyć na jakiejś pracy plastycznej mapę Polski narysowaną, gdzie widzimy Gniezno, widzimy Przemyśl, widzimy Warszawę, stolicę Polski, widzimy Kraków i się zastanawiamy, no skąd te dzieci tyle wiedzą, a to jest praca tych dwóch dziewczyn, tych dwóch kobiet młodych.
Dzisiaj też właśnie pani wspominała o tym, że te dzieci pięknie mówią w języku polskim, że czytają lektury i to te klasyczne, na które my się tutaj obrażamy, właśnie Mickiewicz, Konopnicka, i że tych lektur brakuje.
Brakuje lektur. Przede wszystkim ja staram się działać w pewnych polskich ośrodkach, gdzie wiemy, że jest taka, a nie inna potrzeba. I zdecydowaliśmy się na akcję zbiórki lektur klas 1-3 dla Polskiej Szkoły nr 24 we Lwowie. Mam wykaz książek, który jest zamieszczony na stronie naszego stowarzyszenia. Tytuł, czyli na przykład Bełza, Katechizm Dziecka Polskiego, czy utwory Marii Konopnickiej, czy Szewczyk Dratewka, Przygody kota Filemona, Filonka bez ogonka, tego typu lektury, które my kiedyś czytaliśmy. Koziołek Matołek też wraca do Lwowa, bo wiemy, że jego autor się urodził we Lwowie. Te lektury przyjmiemy z wielką, z ogromną chęcią. Mogą to być książki nowe, ale mogą też być używane, bo te dzieci mają ogromną kulturę i wiedzą, że te książki służą nie tylko jednemu, ale kilka osób będzie chciało je przeczytać.
Czyli co, zachęcamy do kontaktowania się, do odwiedzania waszej strony na Facebooku?
Strona na Facebooku, tam są wszelkie dane, są podane numery moich współpracowników, bo muszę powiedzieć, że moje stowarzyszenie to jest kilka osób w różnym przedziale wiekowym. To jest moja koleżanka Monika, to jest mój mąż Krzysztof, to jest Grzegorz, mąż Moniki, czyli takie troszkę rodzinne. Jest też i Paweł, jest Zdzisław, jest Przemek i Grzesiek, to są mieszkańcy Dolnego Śląska, więc Przemyśl i Śląsk, taka łączność. To jest też i Józef, myślę, że wszystkich wymieniłam, żeby mnie się nie kłócili, że zapomniałam. Jeszcze jest jedna osoba, nasz taki honorowy członek naszego stowarzyszenia, któremu jesteśmy wdzięczni za jego zaangażowanie, pomoc i takie wsparcie duchowe i medialne. Pan Jerzy Giec z Przemyśla. I to jest działanie kilku grup, tej dużej grupy osób, nie tylko jednej. Ja staram się zapewnić takie sprawy informacyjne, medialne, natomiast panowie siadają za kółko i często to oni jadą.
To na koniec, pani Ewo, jeszcze pani ma też kresowe korzenie, prawda?
Owszem, mam kresowe korzenie, ponieważ moja babcia urodziła się w Trzcieńcu koło Mościsk jeszcze przed wojną. Dziadek też w tej samej wiosce. Los był dla nich taki, że jako dziecko wyjechała za pracą przed wojną do Warszawy. Dziadek był ułanym, służył w Równem w Brodach. Do tej pory zachowało mi się zdjęcie dziadka w polskim mundurze ułana z szablą. Po wojnie babcia wróciła z Warszawy po powstaniu warszawskim do swojego domu. Dziadek wrócił do domu, zastał trójkę malutkich dzieci i grób żony i staruszkę teściową. Moja mama wyjechała dopiero w 1974 roku do Polski, a mój tato jako niemowlę, jako dziecko z dziadkiem został ocalony przez Ukraińca w miejscowości Zawadów, też koło Mościsk, była to parafia Stojańce. Jako dziecko z przekazu rodziców wiem, że Lwów zdobywałam mając 18 miesięcy, jak pierwszy raz mama zawiozła mnie do dziadków i później kolejne ferie, kolejne wakacje, ja jechałam do dziadka, do babci. Nie odczuwałam tej różnicy za bardzo, wiadomo, wrażenie to było przejazd pociągiem przez granicę, kontrola celna, rygorystyczna jeszcze za Związku Radzieckiego, ale język był polski cały czas, wychodziło się na podwórko, po prawej stronie był sąsiad Polak i dzieci, po lewej stronie był sąsiad Polak i dzieci, po drugiej stronie mieszkała też sąsiadka, notabene siostra kolegi mojego taty, z którym on chodził do szkoły w Przemyślu jako już nastolatek. Więc takie korzenie kresowe mogę dumnie o tym powiedzieć.